Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. 15 maja stał się dniem polskiej niezapominajki. Niektóre wsie i miasteczka stały się niebieskie. Kwiatki sadzono w ogródkach, na balkonach, działkach, rabatach, przy szkołach i kościołach, na skwerach miejskich i przy cmentarzach. Skromne kwiatki zdawały się mówić: nie zapomnij o mnie, o miejscu, w którym żyjesz, o tradycji, przyrodzie, o serdecznych ludziach. Akcja zdobyła rozgłos. Nabrała ona wymiaru ogólnopolskiego i przebiega pod hasłem: kochajmy niezapominajki, kochajmy polską przyrodę. Niezapominajka. Wiosenne słońce wstaje wczesnym rankiem, wysusza rosę, zachwyca się rumiankiem, cicho przebierza lasy, łąki, pola, wita go zieleń i brązowa rola. Aż nagle staje nad brzegiem strumienia, patrzy na złote swoich oczu lśnienia i znowu widzi błękitny płatek, jeszcze schowany w zieleni łatek. Słońce go pieści, delikatnie muska, zimną kropelką na płatki pluska. W końcu kwiatuszek otwiera oczy, błękitny wian uszek szyję mu otoczył. Patrzy oczami złotymi, mądrą główkę wznosi, słońce wschodzące o ciepło prosi. A słońce go tuli, kołysze wietrzykiem i na wodzie pisze brzozowym patykiem. Złociste wyznanie do błękitnego kwiatu, co oczami mądrymi przygląda się światu, napisała Anna Gacek. Dziękujemy jej za ten utwór. Przyjrzyjmy się kwiatom, drzewom i ich wiosennemu urokowi. Milczące tulipany już zamykały swe przeniknięte gorącą barwą płatki, jakby wykrojone z mięsistego atłasu, starając się ukryć w głębi bujnych kielichów jasne wspomnienie słońca, aby śnić o nim podczas majowej nocy. Pochylone w zadumie śnieżne gwiazdki narcyzów zastygały nad smukłością strzelistej łodygi, wsłuchując się w ciszę i zbliżanie się zmierzchu, i oddychały czymś przejmująco subtelnym, swoją białą świeżością, radością rozkwitu i wonią tęsknoty za szczęściem, jakiego oczekiwały od wiosny, czystą i jasną. Na krzewach porzeczek, wśród młodej zieleni liści pojawiły się zwisające w gronach złotawe, otwarte już kwiatostany. Niezdecydowane jabłonie jeszcze wyczekiwały, ich kwiaty drzemały w półśnie, nie rozchylając swych płatków, ciasno zwiniętych w różowych pączkach. Lecz grusza już rozkwitła. W pianie swej białej sukni, ukazującej tylko rąbek zielonego liścia, stała jak piękna oblubienica maja, rozjaśniając ogród powabem swego stroju, a wokół niej unosił się zapach marzenia, młodości i wiosny. Tchnienie znajomej woni jest jak smuga światła. Przenika czas, aby odsłonić ukryty w pamięci urok przeżytej kiedyś chwili. I już nie ogród, lecz swobodna przestrzeń rozpościera się wokół i wśród ciszy pól rozkwita czarem, otacza nas falą aromatu dziko rosnące drzewo. W słońcu innej wiosny jaśnieje dzień majowy, faluje na wietrze zielony płomień zbóż, pole, rozsypując senne szmery, jedwabiście szeleści i zapatrzone w odległość horyzontu oddycha wiatrem i zapachem dali. Ze wzruszeniem wchodzimy w ten przypomniany nagle, kwitnący złotym światłem dzień, w zieloną bujność pola, w jego uśmiechniętą samotność i odnajdujemy znajome pasmo miedzy, puszyste od gęsto rosnących traw i miękko ścielące się po ziemi, niczym zaproszenie dla beztroskich kroków spaceru. Później już nigdy nam nie towarzyszył tak pogodny chór uczuć, owa ufność i pełnia nadziei, i jakaś wzmożona radość życia, gdy uskrzydleni swymi marzeniami idziemy wśród szelestów pola i majowych woni, a wszystko wokół nas jest radosną zapowiedzią, obietnicą rozkwitu. Optymizm wiosny budzi w nas przeczucie przyszłości tak jasnej, jak ta wspaniała majowa pogoda, i obiecuje szczęście. Czujemy jego promienną obecność w wiosennym krajobrazie, w złotym uśmiechu dnia, w przejrzystym morzu nieba z białymi wyspami obłoków i w głosach skowronków i w czułym szepcie wiatru. I wtedy wychodzi na nasze spotkanie polne drzewo. Pojawia się na murawie między nieoczekiwanie i wydaje nam się, że widzi tryskającą w niebo białą fontannę woni, która olśniona blaskiem słońca zastyga nieruchomo w girlandach śnieżnej piany. Zatrzymujemy się oczarowani pięknością. Dziko rosnąca grusza, patronka pól, stoi przed nami jak we wcieleniu roku wiosny zjawisko, biała i tchnąca niepokalaną świeżością, roztaczając nastrój promiennej pogody. Jej wstępująca w niebo korona podobna jest do obłoku, co spłynął z błękitu i uwięziony przez nieruchomość pnia zawis pomiędzy niebem i ziemią. Widzimy biel obłoku. Jego pienistą lekkość wypełnia cisza i sen, i jakże daleki jest od ziemi, kiedy bezwolnie poddając się wiatrowi, odpływa biernie w swoją dal. A w gruszy szumi weselne wino wiosny, gdy obejmując korzeniami ziemię, otwiera ramiona do nieba, upojona radością istnienia i poczuciem wolności. Napawając się wiosenną urodą, wyobrażamy sobie gruszę jako małe ziarenko z uśpionym wewnątrz życiem, które zasiał tu przypadek. I jak rosnąc nieśmiało, zaczęła się oddalać od ziemi, odkrywając rozległość nieba, łaskawe ciepło słońca i dobrodziejstwo deszczu. A że właściciel pola zezwolił jej na istnienie, Więc rozrosła się bujnie i teraz, patrząc z wysoka na krajobraz pól, oddaje światu wdzięk swej młodości, której ojczyzną była wiosna. I uśmiecha się promiennie, oddychając zapachem szczęścia, gdy otulona w łagodność błękitu piła z niego słodycz światła wszystkimi swymi wpatrzonymi w niebo kwiatami. Rozkwitłą koronę gruszy adorowały pszczoły. Zwabione jej wonią rozsnuwały wokół niej migotliwą zasłonę lotu, która otaczała ją cicho brzmiącym, modlitewnym hymnem, jak stojącą w bieli Madonnę pól. Przysiadały na kwiatach i odlatując budziły nikłe dźwięki, jakby potrącone przez nie struny pręcików odzywały się cicho z głębi mlecznych kielichów. Ogarnęło nas uczucie dziwnej błogości. Doznaliśmy wrażenia, że znajduje się w pełnym złotego światła i radosnej woni sanktuarium wiosny, gdzie wśród żywego piękna, owiane tchnieniem poezji, odbywało się tajemnicze misterium, cud tworzenia się przyszłego owocu, początku nowego życia. Urzeczeni wpatrujemy się w gruszę, czując, że znalazła się w strefie oddziaływania czasu, który promieniuje od bliskości drzewa, zdaje się nam, że wyczuwamy idące od niego ciepło życia, że biel kwiatów rozjaśnia jakieś wewnętrzne, radosne światło, krążące w gruszy wraz z sokami wiosny. I mamy uczucie, że w dzikiej gruszy trwa utajone coś jeszcze, jakiś nieujawniony roślinny sekret. Emanuje z niej czyjaś nieuchwytna, jak przeczucie obecność, która wraz z wonnym oddechem kwiatów przenika powietrze wokół drzewa, otaczając je zaczarowanym kręgiem szczęśliwej intymności. Musi nas oburzać i jednocześnie dziwić fakt, że właśnie współczesny człowiek okazuje się tępym, bezmyślnie niszczącym drzewa barbarzyńcą. Na ich zielony wydźwięk i świeżość jednak bardziej był wrażliwy człowiek wczorajszy. Zespolony ściślej z życiem natury czcił i kochał drzewa, traktując je jak istoty czujące, obdarzone duszą. W chwilach zagrożenia, szukając bezpieczeństwa w lesie, ufał jedynie drzewom, bo tylko one na tym okrutnym świecie nie musiały zabijać, aby żyć. Obdarzały ludzi spokojem, wpływały na nich kojąco, obcując z nimi człowiek stawał się lepszy. Pochodziły przecież z pięknego świata łagodnej bierności, z kraju pogodnego milczenia i wieczystej zadumy, niezmienne w swym dążeniu do światła i zawsze wierne ziemi, na której wyrosły. Thank you. Rok temu otrzymałem interesującą książkę pod tytułem Codzienne życie z chemią, której autorami są doktor nauk medycznych Maria Brzuska z Akademii Medycznej w Białymstoku, doktor Jabłoński, także z tamtej akademii, doktor habilitowana Łukaszewicz Husajn, profesor Janina Moniuszko-Jakoniuk i profesor doktor Smoczyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzisiaj zapoznam z Państwa z aktualizującym się rozdziałem ze względu na to, że mamy okres oprysków naszych pól, naszych sadów, a także naszych ogrodów i działek. Pestycydy są to substancje chemiczne stosowane w celu odstraszania lub niszczenia szkodników roślin i zwierząt oraz preparaty stosowane w higienie sanitarnej i weterynarii. Obecnie na świecie stosuje się jako pestycydy ponad 20 tysięcy różnych preparatów, które zawierają około 900 czynnych substancji. Często substancje te stosowane są w preparatach handlowych łącznie celem zwiększenia ich skuteczności szkodnikobójczej, co jednak może powodować wzrost ich toksyczności zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Przykładem takiego łącznego stosowania różnych związków chemicznych są na przykład pestycydy fosforoorganiczne i perotroidy. Występowanie ich razem w preparacie przeznaczonym do niszczenia szkodników powoduje wzrost toksyczności piretroidów. Główne klasy pestycydów ze względu na zastosowanie to zoocydy, preparaty stosowane do zwalczania szkodników pochodzenia zwierzęcego. Wśród związków tej grupy wyróżniamy m.in. insektycydy, preparaty stosowane w celu niszczenia owadów, rodentycydy, preparaty stosowane w celu niszczenia gryzoni, nematocydy, preparaty stosowane w celu niszczenia nicieni, aficydy, preparaty stosowane w celu niszczenia mszyc, moluskocydy, preparaty stosowane w celu niszczenia mięczaków, np. ślimaków, i akarycydy, preparaty stosowane w celu niszczenia roztoczy. Herbicydy, preparaty stosowane w celu niszczenia chwastów, i fungicydy, preparaty stosowane w celu niszczenia szkodliwych grzybów. Wśród pestycydów przeznaczonych do stosowania przeciwko szkodnikom pochodzenia zwierzęcego można wyróżnić jeszcze atraktanty, środki zwabiające, i repelenty, środki odstraszające. Przykładem środka stosowanego do odstraszania, dostępnego w naszych sklepach, jest preparat BROS przeciwko kretom, zawierający olejek lawendowy. Podział pestycydów na poszczególne grupy, uwzględniający przeciwko jakiemu rodzajowi szkodników mają być zastosowane, sugeruje ich wybiórcze toksyczne działanie jedynie wobec określonej grupy szkodników. Niestety, jest to myślenie mylne. Wszystkie bowiem związki stosowane jako pestycydy wykazują mniejsze lub większe działanie toksyczne także wobec innych organizmów. Okazało się na przykład, że herbicydy, a więc związki przeznaczone do niszczenia chwastów, niszczą także inne rośliny, które przed tymi chwastami chcemy chronić. Pestycydy wykazują bardzo wysoką toksyczność. Na przykład związki bispirydyliowe, dinitroalkilofenole, pochodne kwasu chlorofenoksy octowego w stosunku do zwierząt, jak i do człowieka. Wiele z tych środków stanowi duże zagrożenie dla flory i fauny wodnej. Zatem wszystkie zabiegi agrotechniczne prowadzone w pobliżu zbiorników wodnych mogą prowadzić do ich skażenia. Podobnie działają związki stosowane przeciw owadom. Niszczą szkodniki, ale też są niebezpieczne dla owadów pożytecznych, zwierząt hodowlanych i człowieka, na przykład związki fosforoorganiczne i karbaminianowe. Do związków szczególnie niebezpiecznych dla pszczół należą insektycydy karbaminianowe. Stosując pestycydy, należy też pamiętać, że wiele zwierząt, które towarzyszą człowiekowi w domach, wykazuje szczególną wrażliwość na pewne rodzaje preparatów, na przykład koty, łatwo ulegające zatruciom piretroidami. Większa wrażliwość kotów, szczególnie młodych, spowodowana jest brakiem zdolności do wydalenia piretroidów w postaci związanej, która powstaje w organizmie. Jako ciekawostkę można też dodać, że u psów najczęściej spotyka się zatrucia spowodowane preparatami do zwalczania gryzoni, a mianowicie rodentycydami. Wspomniane już piretroidy są często stosowane do zwalczania owadów pojawiających się w naszych domach, gdyż są stosunkowo bezpieczne dla człowieka. Wśród preparatów obecnych na naszym rynku, a przeznaczonych do stosowania w domach, można wymienić preparaty występujące pod nazwami handlowymi, np. Raid i Hit, które zawierają jako substancję czynną piretroidy. Stężenia substancji czynnych chemicznie, a więc tych, które mogą powodować objawy zatrucia, są w preparatach tych niskie. Wymienione preparaty dostępne są w sklepach razem z inną chemią gospodarczą. Należy także wspomnieć, że około 60% preparatów stosowanych w naszych domach występuje w postaci aerozoli, stąd skutki zdrowotne wynikają z dostania się ich do organizmu drogą wziewną. Pestycydy stanowią bardzo różnorodną grupę związków pod względem zarówno chemicznym, a zatem mają różną budowę chemiczną, z czym wiąże się trwałość w środowisku, rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych, lotność, jak też toksyczność. Szczególną trwałością w środowisku charakteryzują się pestycydy chloroorganiczne, a wśród nich najbardziej popularny dichlorodifenylotrichloroetan, DDT w skrócie, i jego metabolity. Po zastosowaniu tych związków możemy je znajdować w wątrobie i w tkance tłuszczowej przez wiele lat. Ulegają one kumulacji w organizmie zarówno ludzi, jak i zwierząt, a ich ilość zmniejsza się bardzo powoli. Stosowanie tych związków w dużych ilościach w latach 50. i 60. XX stulecia doprowadziło do wielu szkód w środowisku człowieka, jak też niekorzystnych skutków zdrowotnych w populacji narażonej na te substancje. Pestycydy ze względu na swą różnorodność cechują się też, jak wspomniano, różnymi właściwościami toksykologicznymi. Są wśród nich związki, które powodują pojawienie się objawów zatrucia bardzo szybko, nawet przy narażeniu na niewielkie ilości preparatu, jak też takie, w przypadku których objawy zatrucia ostrego ujawniają się dopiero po dostaniu się do organizmu dużych ilości danej substancji. Niewątpliwie jednak wszystkie te związki nie są obojętne dla organizmu ludzi i zwierząt, a w związku z tym ekspozycja na nie niesie za sobą ujemne skutki zdrowotne. Mamy taką klasyfikację chemiczną pestycydów. Mianowicie węglowodory chlorowane występują w preparatach pod nazwami handlowymi mgławik, szampon owadobójczy szarik i dingo, karbafos, pędraczak i wiele innych. Związki fosforoorganiczne występują w preparatach pod nazwami handlowymi birlane, enolofos, szklarniak, tajfun, insektozol, insektobój, bajgon i inne. Karbominiany występują w preparatach pod nazwami handlowymi diafuran, bajgon, insektozol, propoksur i inne. Piretroidy występują w preparatach pod nazwami handlowymi alfasekt, aerosekt, anisekt, pif-paf, crawling insect, pipi-pluto i inne. pochodne kwasu chlorofenoksyoctowego. Występują w preparatach pod nazwami handlowymi aminopielik płynny, herbitor, chwastox, leuna i inne. Związki bispirydyliowe występują w preparatach pod nazwami handlowymi gramoksone, tarol i reglone. Pochodne mocznika występują w preparatach pod nazwami handlowymi afalon, kumirol, pielisam, graminon, revox, tolkan i inne. Wreszcie związki ditiokarbiminianowe występują w preparatach pod nazwami handlowymi akrobat, cynkomiedzian, cynkotokst, ripost, rondo, lirotan i wiele innych. Dalej idą związki miedzi. Występują w preparatach pod nazwami handlowymi miedzian, miedzian olejowy, kuprawit, witigran i inne. Dalej idą pochodne kumaryny. Występują w preparatach pod nazwami handlowymi majskiller, kumader, kumuran, toksan i inne. Fosforek cynku. Występujący w preparatach pod nazwami handlowymi deratox, ziarno trujące i inne. I wreszcie dwunitroalkilofenole, wycofane ze względu na dużą toksyczność. Wśród środków chemicznych stosowanych jako pestycydy cały czas pojawiają się związki nowe dla środowiska i ludzi. Spośród 891 substancji czynnych stosowanych jako pestycydy zarejestrowanych przez Agencję Ochrony Środowiska w Stanach Zjednoczonych, 523 używa się do ochrony roślin. Stosowanie pestycydów w rolnictwie spowodowało wzrost produkcji rolnej, zmniejszenie strat w zbiorach, jak również obniżyło koszty produkowania żywności. Jednakże tak szerokie użycie tych związków niesie ze sobą skutki ujemne, a mianowicie istnieje ryzyko występowania ich pozostałości w żywności i w różnych elementach środowiska naturalnego człowieka, co powoduje różnorodne, niekorzystne skutki zdrowotne. Ciąg dalszy, proszę Państwa, za tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.